przez długi czas byliśmy na pan z czołobitnością. I ja mówię, kiedy ten Wisiek przekroczy ten Rubikon? Był starszy i to on powinien według savoir vivre wskazać ten moment, kiedy przechodzimy na ty. Zależało mi, żeby być tak bliżej właśnie, potykać sobie. Wytrzymał tak protokolarnie, ślisko przeszliśmy po prostu, to może przestaniemy panować, to Wiesław. Bardzo mi przyjemnie, panie Wiesiu Paweł. To już nie panie Wiesiu, no tak panie Wiesiu, Wiesiu.
Metafizyka nieobecności. Wiesław Szymański. Audycja Doroty Sokołowskiej.
Zanim zaprosisz noc na wieczorną herbatę, spróbuj powiedzieć, kocham dzień, który mija. Wiatrom w konarach bloków oddaj liście bólu. Uszom ścian nie żałuj litanii przekleństw. W mokre szyby świata, którego nigdy nie poznasz, wykrzycz łzy. Potem pocałuj mnie, dolej oliwy do lampy, postaw czajnik. Powiem, kocham dzień, który mija, a ty zaproś noc na wieczorną herbatę z konfiturą tęsknoty.
No właśnie, wchodzimy do Wisława. Często tu wchodziłeś?
Tak, tak, bywałem. Szczególnie kiedy żeśmy wymyślali rozmaite rzeczy literackie, a też i związane z imprezami literackimi. Czekaj, światło zapalę. Nie chcę działać. Myśmy robili scenariusze imprez, szczególnie takich dużych. Dzieliliśmy się pomysłami i to pamiętam. Czekaj, jeszcze piętro.
To tutaj chyba trzecie.
Nie, jeszcze piętro. A 16, dobra. Cześć, Aśka.
Zamknę ciebie.
Tak naprawdę to częściej wchodziłem na upalną, bo to się wiązało z taką sytuacją, o której wie chyba tylko profesor Kulesza. No może teraz trochę więcej osób. Z Wieśkiem Szymańskim napisaliśmy 3 komiksy, scenariusze i dialogi. A było to w roku chyba jakimś 89, 90. Jeden z tych komiksów się ukazał. 2-3 razy w tygodniu żeśmy się pewnie spotykali. Albo na Rumiankowej, gdzie ja mieszkałem, albo na Upalnej, gdzie mieszkali państwo szymańscy. Dzieci były małe. Jeszcze Wieśka. To Magda jeszcze mniejsza, bo Łukasz jest starszy. Pisaliśmy od 8 do 10, 11. Ja mówię, że jest to pierwszy białostocki komiks. W pełni białostocki, ponieważ podpisaliśmy się Wesley Tarry, takim grepsem, że to jest Wieśka imię, moje nazwisko. A rysował go nie kto inny jak Dymitr Grozdew, znany białostocko-sofijski malarz. Także o, i tyle.
Herbatę mamy.
Herbatka jest. Tutaj nie wiem, czy już chcecie wyciągnąć.
A niech się zaparzy jeszcze. Pamiętasz, jak to się wszystko zaczynało?
Ja, tak. Wieśka nie było po całych dniach i nocach nawet. Raz to chyba gdzieś zabarło, bo żyli. Fajnie było. Janusz.
Ale Wieśka też do mnie przychodził.
Oczywiście, że tak. No właśnie jak zaginął, no to u ciebie zaginął, nie u mnie w domu.
To wiecznie było takie twórcze towarzystwo.
Tak, a zwłaszcza z Januszem, który był ojcem, co sobie Wiesiek stworzył. Ty zawsze sprawdzałeś, pierwszy czytałeś ty.
Rzeczywiście tak było, ale wtedy, kiedy ty byłaś studentką drugiego roku pedagogiki, a Wiesiek drugiego roku polonistyki, a ja świeżo upieczonym asystentem na polonistyce. Student Szymański się przyznał, że pisze wiersze. I mówi, to niech pan przyniesie. I przyniósł. Jeden szczególnie. Ten tekst się nazywał Miejsce na przecinek. Jeden z najbardziej moich ulubionych wierszy wczesnego Szymańskiego, tak bym powiedział. I faktycznie pomogłem Wieśkowi debiutować w prasie. To było w ITD. W 78 roku, więc Wiesiek był wtedy na trzecim roku, był bardzo dumny, mam egzemplarz ITD.
Też gdzieś mam,
tak.
A czy Wiesław pisał w jakimś rytmie?
Wracał do domu, jadł obiad i nie siadał do pisania, prosta sprawa.
Wiesiek pisał w rytmie 3/4.
Ja nie wiem, jaki to jest rytm.
Nie,
więcej. Nie, no w każdym razie pisał codziennie, do późna. Jak miał wena, jak nie, no to sobie nie wiem, co robił tam w tym swoim pokoju.
Słuchał bluesa?
Tak, to też.
A zaglądałaś do niego czasami? Co pisze, jak pisze?
Nie, tego nigdy nie lubił, żebym mu przeszkadzała. Mogłam przynieść mu herbatę albo kanapki. Byliśmy bardzo rozrywkowi. No, mieliśmy dużo przyjaciół. No, dalej mam, chociaż Wieśka nie ma, ale ci sami przyjaciele zostali. Że nic się nie zmieniło, tylko Wieśka nie ma.
Stepowieją nasze dłonie w samotności. Pustynnieją nasze wargi bez czułości. Wysychają rzeki ramion opuszczone, Umierają ptaki oczu wygłodzone. Zasypuje nam języki piach uproszczeń. Kamienieją nasze serca bez miłości.
Wiesz, ja czytam pełne skrawki, to znaczy to się bardzo różnie nazywało, również...
Już wiem, która książka.
Pełne skrawki to jest zapis od Sylwestra 99 na 2000 do Sylwestra 2000 na 2001, dzień po dniu. Myślę, że ty tego nie czytałaś.
Nie czytałam, ja dużo rzeczy nie
czytałam.
Słuchaj,
jest tego mnóstwo. I tych twoich przyjaciół, to ja ci mogę wymienić z kryptonimów, które nadał im
proszę.
Stanley, tak. Chris,
tak.
Ben,
tak.
A właśnie. Pojawia się również Dzisiek i Grażyna,
Henry,
przyszły tytuł tomiku, który podejrzewam, że jest adresem i być może tutaj mam delika, Miejska 13B.
Tak, Henry i Halinka, więc tak, to była przyjaźń naprawdę. Tak. Bardzo zażyła. Dużo przynosiła jednej i drugiej stronie. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Ja nie jestem takiego.
To jest ten ze stołem bilardowym?
Tak, stół bilardowy, a pogawędki, ogniska, wyjazdy.
Myśliwy.
Masz z nimi jeszcze kontakt cały czas?
Może troszeczkę mniejszy, ale to nie wina ich, tylko wina moja, ponieważ bez Wiśka jest mi tam smutno.
Dotarłam do tego domu, w którym przebywał Wiesław Szymański. Tu się spotykaliście państwo?
Bardzo często. Bardzo lubił u nas przebywać, ale może niech powie Henryk, jak to wyglądało.
Wiesław miał także taką może ukrywaną pasję. Bardzo lubił grać w bilard. U mnie na dole w piwnicy właśnie jest. Wiesław przychodził, miał swój kij. No i graliśmy sobie w bilard. Pierwszy taki wieczór bilardowy to... Zasią poszłyście gdzieś na jakąś imprezę, a my z Wiesiem, no cóż, graliśmy do trzeciej nad ranem.
Teraz sobie przypomniałam, że jeszcze tu nic nie było, tylko była trapa, kominka, dziura. To przychodziliśmy tutaj, rozpalaliśmy kominek i na jakichś deskach brydża graliśmy.
Na parkiecie, na paczkach parkietu, bo się wygodnie siedziało.
Bardzo blisko, bo to przecież jest dosłownie parę metrów od mieszkania Szymańskich. I Wiesio nieraz dzwonił. No, praca, którą wykonywał, była na pewno stresująca bardzo. I pytał: Henryku, czy mogę przyjść, posiedzieć u ciebie w ogrodzie i popatrzeć na ogród. I przychodził, nie odzywał się, siadał w fotelu, patrzył na zieleń, widać było, że się relaksuje. Może jakieś wtedy wiersze wymyślał.
Jakby tak oddzielał tą sferę swojej poetyckości od takiego normalnego życia. Przecież myśmy bardzo często bywali na Węgrzech, gdzie on się też resetował, widać było, że to mi sprawia szaloną frajdę.
Już jak rzeczywiście tak się bardzo zrelaksował, to Wiesio potrafił mimo swojej skrytości być duszą towarzystwa. I wtedy miał bardzo ładny głos, bardzo dobry słuch muzyczny, pięknie śpiewał.
Panu to zostawił pseudonim Henry.
Tak. Lubił także w męskim towarzystwie usiąść sobie. Wtedy nie było zbyt dużo poezji. To były takie normalne męskie rozmowy.
A czy macie taką rzecz, która po Wieśku została?
No ja mam kij bilardowy. Wiesia stoi u nas. Słucham? A, no to może mało kto o tym wie. Jak był pogrzeb Wiesia przed zamknięciem trumny, ja za zgodą Asi włożyłem do trumny białą kulę bilardową. Ja myślę, że Wiesio na pewno znalazł sobie jakichś kompanów tam na górze do gry w bilard i pewnie grywa.
Poniżej prawego oka mam znak po przyjacielu. Na czole mam znak wietrznej ospy. Na plecach mam znak po dzielnicowym. Mam jeszcze znaki w dowodzie osobistym i kilku kartotekach, ale znaku, którym mnie naznaczyłeś, nie widzi nikt.
Wiesław zniknął, ale widzę, że tutaj są jego zdjęcia, są jego obrazy, są jego książki.
No oczywiście, że tak. Ktoś kiedyś powiedział, że jakieś mam tutaj ołtarzyki.
Co ty na mnie patrzysz?
Ale jest mi smutno, no jak nie ma. Tak jak każdy, jak kogoś traci. No, trzeba żyć. Mhm. A wnuczka tu przychodzi i mówi: dziadzia, ładny. ładny.
Obrazy to tak naprawdę pojawiły się chyba raczej tutaj dopiero, prawda, co Asiu? Bo tam tak, na Upalnej tam... chyba tak nie było dużo. Dużo koniczków, to znaczy pozdrawiamy Krzysia Koniczka, bo tu, gdzie siedzimy, jest aż 5 koniczków.
Ale nie tylko koniczek, bo jeszcze?
Nie, Kazio.
Jurgielaniec.
Tak. Adamowska.
Wiesz, powiem ci a propos malarzy, jak teraz ja czytam skrawki, to Wiesiek miał bardzo dużą potrzebę otaczania się pięknymi rzeczami, obrazami, ale zobacz, z tyłu stoją rzeźby z drewna lipowego, najprawdopodobniej świątki rozmaite. Chrystus.
To jest pan Dionizy Purta.
Przecież obsługiwał wernisaże. Wernisaż mówi taki sobie, ale to jest jeden obraz, to chciałbym mieć. I chciałby coś mieć, chciałby coś powiesić, chciałby coś postawić.
Na kuchennym stole, płaskim jak bezsenność, rozwałkowałem noc. Zawiń w nią poranne łzy, krople niecierpliwości, zepsute winogrona przed świtów. Zapakuj słowa niepotrzebne, niezakwitłe róże, pocałunki judaszowe. Wyrzucę to na śmietnik. Usiądziemy przy pustym stole i spróbujemy jeszcze raz.
Miał piękne dwa obrazy Teresy Adamowskiej. Ja zawsze prosiłam go, żeby wymienił ze mną się tymi obrazami. Nigdy to się nie stało i jego żona po śmierci Wieśka przyniosła mi jeden z tych obrazów. On sobie u mnie w domu wisi na poczytnym miejscu przy stole i powiem, że kiedy siadamy czasami przy herbacie, zawsze patrzę na ten obraz Adamowski i wiem, że to jest obraz od poety, taka pamiątka. Na nim są pajace. Pajace i taka czarownica, czyli jednak trochę nierzeczywisty świat.
Tak, pajace bardzo też mi się podobały. Żeśmy zobaczyli z Wieśkiem te obrazy i od razu żeśmy chcieli zakupić. Marzena, kiedy pierwszy raz do nas przyszła, to było 20 lat temu, czy 25, po prostu zakochała się w jednym z nich. Bardzo chciała, no jak można sprzedać coś, co mi się też podoba i Wieśkowi. Więc kiedy Wiesiek odszedł, przyśniło mi się, że Wiesiek chciał, żeby Marzena ten obraz miała. No i jeden obraz jest u Marzeny, drugi u mnie.
Wydawało się, że to tak niedawno, nie wiem, może 2 lata, może 3, ale jednak nie myślę o nim tak, jakby go nie było. Tylko jakby gdzieś na chwileczkę przestał ze mną się przyjaźnić. Po nim mam dom w Chomontowcach, bo to przecież dzięki Wieśkowi tam spędzaliśmy czas, tam graliśmy w brydża, bo on był zawsze trochę taki inny niż my, trochę bardziej wrażliwy. No to zresztą oczywiste, bo był prawdziwym poetą. Nie tylko przyjacielem, ale innym trochę człowiekiem. Wiesiek obdarowywał swoich przyjaciół, znajomych wierszami. Mnie też takim obdarował, zamieścił wiersz na tarasie u Biobrzewskich, gdzie on pisze, że przez brud przychodziła do nas Angelika Borys. Śmiałam się, bo ludzie pytali, naprawdę przychodziła, bo nie rozumieli tego, że ta bliskość tej Białorusi, tej granicy, taka była istotna dla tych innych światów. Tam był inny świat, tam nie pędziliśmy za pieniędzmi, tam dyskutowaliśmy o naturze, o pięknie, o źle. Stąd też no, często były takie dyskusje filozoficzne, nie codzienność, ale jednocześnie ten dom był takim zawieszeniem między taką codziennością, między takim rąbaniem drzewa, a między innym wymiarem na piętrze tego domu. On miał tam swój gabinet i tam pisał bardzo dużo wierszy, pochodzi z tamtego okresu i z tamtych okolic, z nad Świt Słoczy.
Naucz mnie szeptu, co przenosi góry, i rzekom każe płynąć w drugą stronę. Słów, co gradowe rozpędzają chmury i czynią słodkim to, co było słone. Naucz mnie pieśni, którą nucą w locie ptaki z południa lecące na północ, melodii, która w księżycowe noce po morzu niesie zagubione czółno. Naucz mnie krzyku zaciśniętej pięści i ust stalowych w niemym uniesieniu. Gniewu mnie naucz, co się w sercu zmieści, miłości naucz w głowy pochyleniu.
przejrzałam nasze radiowe archiwum. Wiesław był bardzo aktywnym dziennikarzem. Jest ponad 1000 jego wartościowych, wspaniałych nagrań, a wśród nich właśnie najważniejsze rozmowy. Olga Tokarczuk, z którą rozmawiał, brat Czesława Miłosza, czyli Andrzej Miłosz.
Andrzej Miłosz tutaj był nawet w domu u nas. Bardzo miły człowiek, tak jak Czesław Miłosz. Naprawdę, ja byłam pewna, że nie będę mogła z nim nawet porozmawiać, bo to ktoś wielki, a to taki zwykły, ciepły człowiek, który nawet Magdę przytulił.
Ja no nie będę mówił rzeczy wielkich, że mijając Wiesława na korytarzu w Polskim Radiu Białystok robił na mnie wrażenie. Nie chcę mówić jako starszy kolega, ale jako poeta, bo znałem go najpierw przecież jako poetę. I niekoniecznie jako student, bo on pojawiał się w przestrzeni szkolnej nawet. On traktował poezję jako coś wiarygodnego. Wprowadził ją do swojego życia, do pracy zawodowej. Odnajdywał ją w szczegółach i w wielkich tematach. Jeśli myślę o nim jako o poecie, to jest to dla mnie twórca kontrastów, pewnych sprzeczności, opozycyjności, dopełnień, bo z jednej strony jest romantykiem i nawiązuje do poezji romantyzmu, a z drugiej strony pisze językiem bardzo zdecydowanej współczesności, burzy pewien porządek poetyki klasycznej. Znajduje w jego tomach poetyckich dużo modernizmu, eksperymentów i językowych, i poetyckich. Tak jakby on pokazywał, z czego się składa. Właśnie, to był poeta wrażliwości. Jest taki wiersz, próba poematu, to też bardzo ważne, że próba, a nie poemat, w którym on mówi coś, co się powtarza, przewija w jego twórczości literackiej, a może nawet dziennikarskiej. Mówi o tym, że dzień rozpoczyna przekleństwem chwili i litanią słowa. I z tego się składał, z przekleństwa i modlitwy. Składał się z młodzieży, z którą pracował, ale też z największymi. Pisze o wielkich miastach, o Wilnie, o Białymstoku, o Warszawie, o Nowym Jorku, ale też o swoich Chomontowcach, które gdzieś zrównuje w płaszczyźnie tej swojej wyobraźni wrażliwej. To nie jest ktoś, kto ma szczeliny, pęknięcia, nie do uzupełnienia. On odnalazł swoją własną formułę jako artysta. Nie wiem, czy malował, ale jestem pewien, że myślał o malowaniu, bo sztuka słowa, dramat, poezja, opowiadania, w których pojawiają się zarówno tematy sakralne, jak i wulgaryzmy, pokazujące ciążenie ku ziemi. Ale on od tego chciał się odbić i umiał się odbijać. Znajdował te wyżyny, to swoje ziemskie niebo.
Przed portretem Mickiewicza. Patrzyłem długo na twój portret, szukałem czego, prosiłem o co. Przewodnik mój miał oczy mokre, wstyd mi za niego, nie wiem. Nocą śniłem pędzącą niebem trojkę, biały kasztan i czarny konie, i ty z płonącym batem w dłoniach, każdy koń rwie w inną stronę i pianę krwawą toczy z pyska, i na śmiertelne rży igrzyska. W szaleństwie piekielnego biegu gotów gryźć braci swych w zaprzęgu, już sięgały mnie kopytem, aż pękło niebo bladym świtem. Żyję, myśl pierwsza, ocalałem, żegnam się strofą wiersza. Panie, cóż znaczy maść diabelskich koni? Czemuż je bat ognisty goni, a lejce w dłoni trzyma Adam? Ja odpowiedzi dać nie umiem. Czy znak to? Jaki? Ja nie rozumiem. Pytam, lecz nikt nie odpowiada.
Bardzo mnie intryguje to, co powiedziałeś, że to jest w tamtej części, czyli to, co zostało po Wieśku.
W pudłach, pod łóżkiem. Nie mogę do tego dojść, otworzyć. Po prostu spakowaliśmy, napisaliśmy pamiątki, książki, drukowane rzeczy. I tak to jest.
Może otworzymy to dzisiaj?
Oj, chyba nie, bo łóżka nie podniesiemy. Nie, no Krzysiek właśnie Korotkich miał to ze studentami zrobić, to wszystko spisać. No ale jakoś tak się złożyło, że ja nie mogłam. Ten jego pokój, jak wyglądał? No, były książki. Co było jeszcze, biurko?
Długi, prostokątny, tramwajowaty, tak. Wąski, tak. Rząd szafek, tak. W których to szafkach, jak żeśmy je otworzyli, były teczki.
I drukowane.
Książki wieśka leżały osobno, a na ścianach, proszę pani, proszę powiedzieć, co wisiało na ścianach?
Zdjęcia wisiały.
No i?
Dyplomy. I dyplomy, tak, nie, dyplomy też są schowane.
Czy ja dobrze pamiętam, że też była jakaś maszyna?
O, do pisania.
Proszę bardzo.
Ta maszyna jest tutaj. Tam nawet chyba jakiś wiersz jest ostatni, który Wiesiek włożył i tak już zostało.
Widzisz?
Nie umrę może tej nocy, więc bez pukania stań w drzwiach, z pochodnią w dłoni, z gwiazdą poranną we włosach, usiądź w wytartym fotelu przy ciepłym jeszcze kominku.
To zostało.
Z czasów przed komputerem.
Nie, przed maszyną elektryczną.
Zdarzało się, że na przykład jechaliście i on wyjmował serwetki i zapisywał?
Oczywiście, że tak. Nazwy miejscowości, pomysły, jak żeśmy byli w kawiarni, w restauracji. To na temat jedzenia i potem z tego wiersz. Nie wiem, jak to on to robił, ale to prawda.
Zupa cebulowa. W pustych ramach białe kwitną kartki i układają się w pejzaże książek nienapisanych. Pośród dorodnej cebuli dojrzewa czerwone wino. Nie otworzymy go. Nie ogrzejemy fotela po tych, którzy odeszli, choćby dłonie i policzki poświęcić. Obrazy nie odchodzą, są między nami, niewidzialne, nienamalowane. Nie odchodzą pozytywki, zmieniają salony jak sztućce, pamiętają dłonie domowników i gości, jak patera z podobizną marszałka albo porcelanowa popielniczka. Zamiast patyny gruba na skurcz serca warstwa słów nieprawdziwych, pod wielkim abażurem wspomnień krążą ćmy pamiętań i chore na bezsenność zapomnienia. Róże tęsknią do pocałunków, porcelana do ciepła palców i nieśmiałości warg. W windzie żalu między piętrami skruchy zostawiliśmy lęk. Za drzwiami snu zmierzch pod rękę z nocą. W zapachu zupy cebulowej czeka sytość. W pościeli słów krochmalonej przekleństwem dojrzewa wiersz, a my błądzimy po omacku w galerii pustych ram, głodni i nadzy.
A mikrofon leżał tutaj w domu często?
Nie, tylko jak przygotowywał program, to wszystko zapisywał. To, co miał mówić, na godziny rozpisywał i tak przygotowywał się. Właściwie no, on nie lubił, jak ktoś mu przeszkadzał. On lubił robić to wszystko sam. Więc ja robiłam swoje. No, swoje. Ale pracą, tak, był zauroczony, kochał swoją pracę.
Słuchałem go w radiu i bywałem u niego w radiu. Kiedyś, jak tylko zaczynał pracę, Wiesiek zaczął pracować w 80 roku, kiedy był jeszcze na studiach. Zapraszał mnie do swoich audycji. Na początku bardzo się udzielał w Poczcie Literackiej profesor obecnie, wtedy doktor, Dariusz Kulesza.
Miałem szczęście pracować razem z panem Szymańskim. To było na początku lat 90. Dzięki niemu rozpoczęła się Poczta Literacka, dzięki niemu zaczęła się moja przygoda z radiem. Nigdy nie przyszliśmy na ty, czym wielu się dziwiło, bo pan jest bardzo taką kontaktową osobą, bardzo życzliwą, mającą mnóstwo bliskich sobie osób. Mam właściwie wszystkie jego książki z dedykacją za ten czas, który właściwie on mi ofiarował. I to są książki, które przechowuję, które zachowuję, których pewnie długo nie przekażę żadnej bibliotece. Są to książki, z których pan Wiesław był bardzo dumny i są to książki, z których w sposób zabawny się wstydził. Pamiętam, jak ofiarował mi limeryki, to z takim niecenzuralnym słowem w dedykacji, czy ta poezja w ogóle się do czegoś nadaje. Pamiętam, jak pytał o łacińską formę tytułu tego jego tomiku Icones Barbare. I jeszcze o jednej książce, właśnie, a propos znakomitych książek. Jak przeczytałem zbiór jego słuchowisk radiowych i po balu, zapytałem, czy naprawdę to są teksty autentyczne, do których on trafił poprzez osoby z tymi tekstami związane. On powiedział, że tak. A jest to jedna z najważniejszych jego książek, tak jak najważniejsza jego poezja to chyba jest witraż. To było ważne. Proszę pamiętać, pan Mieczysław zwracał na to uwagę, że on nie jest z Wilna, to nie był jego świat. To był świat, do którego on pojechał i który odkrył jako ktoś, kto nie zdawał sobie sprawy, jak wiele ważnych, strasznych, istotnych rzeczy tam się działo. Myślę, że on był takim synem po Tadeuszu Różewiczu. On miał świadomość tego, że świat się skończył, że świat się zmienił, że poezja nie może już być bezproblemowym sprawianiem sobie tekstowych przyjemności. On ma świadomość tego, że poezja to jest coś w rodzaju bycia na granicy. W tej jego ostatniej prozie W skrawkach jest taki fantastyczny początek, może to jest nawet klamra, doświadczenie granicy. To był ktoś, kto wiedział, że żyjemy w świecie, w którym jeśli nawet podział na dobro i zło się zatarł, to jest nie podział na to, co powinniśmy robić i na to, co zwykle niestety robimy. I pan Szymański, tak jak ja go pamiętam, zwykle chciał być po stronie tej, która nazywa się to jest to, co chciałbym robić, to jest to, co robić powinienem. Jako dziennikarz, jako poeta, przepraszam, jako człowiek.
Podróż na wschód. Prolog. Najdroższa, przywiozę ci z podróży gałązkę jodły syberyjskiej, zieloną czerwcem, niechaj wróży pogodę serca ponad wszystkie zaklęcia, magię gwiazd układy. Zieleń przyniosę oczom twoim, oddech i spokój wielkiej rzeki, nad którą w smutku zatopiony tęsknotą malowałem brzegi nieba, a melancholią widnokręgi. Ciszę przywiozę ci z oddali, w igieł misterną sieć utkaną, niechaj o zmierzchu lampę pali, nadzieją niechaj budzi rano. Gałązka jodły syberyjskiej, czy oddasz za nią róże wszystkie? W zaułku bernardyńskim. Znam takie miejsce w Wilnie, gdzie bije inaczej serce. Po ścianach jak grona winne pną się soczyste wiersze. Rymy zbieram jak liście w czas poetyckiej jesieni, sonetów dojrzałe kiście podnoszę prosto z ziemi. Z dala od zgiełku świata na wąskiej ławce siadam, krużgankiem w refleksach światła dostojnie przechadza się Adam. Słucham starych kamieni, pieśni dachów łakomie pochłaniam, z zielonych dusznych cieni Miłosza się postać wyłania, i świat się nagle rozpływa, i jakby przestało bić serce, i ktoś mnie gestem przyzywa. Znam w Wilnie takie miejsce.
Szymański, Paweł, nie Wiesław, choć wielokrotnie, jak z Wieśkiem, mieliśmy przyjemność pokazywać swój dorobek artystyczny, to wielokrotnie był Paweł Szymański, literat albo poeta, Wiesław Szymański, aktor, na plakatach. Mieliśmy taki moment w życiu, że Wiesiek napisał program satyryczny, gdzie ja dopisałem muzykę i tak sobie podróżowaliśmy po Podlasiu, niosąc taki mały nasz kaganek kultury, spotkania z dobrymi ludźmi Szymańskimi. Wiesław i Paweł Szymański. Przez wiele lat, współpracując z Radiem Białystok, spotykałem redaktora Szymańskiego na holu. Witaliśmy się, on wiedział, jakie mam nazwisko. Ja również. Zaraził mnie swoimi tekstami. I tak w 1992 roku nastąpiło nasze pierwsze twórcze spotkanie, gdzie postanowiliśmy być taką spółką autorską. On pisał wiersz biały i w wielu przypadkach nagiął się. Ja mu śpiewałam frazę i mówi, rzeczywiście, kurczę, trzeba by było podrzeźbić słowo, więc kreślił ołówkiem, bo pisał ołówkiem i jeszcze miał taką w swoim gabinecie maszynę stukającą. On mówi, słuchaj, teraz nie będę stukał, ale zapiszę sobie ołówkiem, z rana wstanę i to wszystko poprawię, jutro ci podrzucę. I wersję maszynową przynosił mi do radia. Tak powstawały między innymi niektóre wiersze, które przywiózł w końcu z Wilna, kiedy mówi, wiesz, zakochany w tych białych chryzantemach, i mówi, jest tak rytmiczny, tak dla ciebie wiersz. Ten zapach jest dla ciebie tak wyjątkowy, jak i dla mnie. Powiem tak, że muzyka powstała w ciągu godziny. I to u niego na Słonecznym Stoku.
Białe chryzantemy po rublu za sztukę, jak gwiazdy zaranne wśród kamiennych twarzy. spowite śniegiem w niespokojny smutek skąpej w liturgii targowych ołtarzy. Białe chryzantemy, księżne targowiska, po rublu za sztukę to istne błazeństwo. Lecz gdy je drżąca do piersi przyciskasz, kocham i ciebie, i kwiatów szaleństwo. Kocham i ciebie, i kwiatów szaleństwo.
Byłeś członkiem rodziny.
Tak, mój syn urodzony 15 marca, Łukasz urodzony 15 marca. Rocznikowo tylko się różnili chłopcy. Potem na świat przyszła Magda. Moja małżonka świętej pamięci, Ewa Szymańska, była nauczycielem przedszkola i ona była nauczycielem przedszkola. Jak się zapoznaliśmy, weekendy należały, jeżeli nie miałem żadnych obowiązków teatralnych, to wieczór sobotni lub piątkowy należał do Szymaniaków. Wiersz i tekst, który zostawił Wiesiek po sobie i do którego mam bardzo osobliwe podejście. A spektakl trwa, bo musi trwać.
Ramiona moje nieprzywykłe do krzyża, Panie, dłonie za delikatne dla gwoździ. Skronie boją się najmniejszego ciernia. Plecy moje płaczą na myśl o biczowaniu. Nogi nie na piasek pustyni, Panie, usta zbyt brudne dla nauki.
Poezja, dziennikarstwo, utwory dramatyczne. Czułeś, że to jest właściwie coś, co go tak nasyca? Czy on był też inny w domu? Że miał na przykład czas na to, żeby z wami pobyć? Czy ta praca go tak bardzo pochłaniała?
Jak to powiedzieć? Bardzo dobre pytanie. Był artystą. Wszystkie jego pomysły pochłaniały czas. No, niepodzielny był z rodziną. Rodzina była 30%. Wiesław Szymański 70%. Było to trudne życie, bo trzeba było się zawsze dostosowywać do pomysłów, jego zmienności nastrojów.
Kapryśny, co?
Kapryśny, tak. Nie, ale podobało mi się, bo byłam jeszcze wtedy młoda, więc cóż, żyjmy. I jest takie, że wpatrzone w siebie. W siebie.
Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie,
kochał dzieci. Bardzo, kochał dzieci i to nie ma o czym mówić. No, ale wyrzeczenia, teraz mi jest wolniej żyć.
Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, bo to jest ciekawa historia, dlatego o tym mówię, skoro mówisz, że był artystą, od razu podrzuca w głowie. Co mówisz? No więc właśnie, chciał jeszcze malować, to chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy wiecie, że chciał jeszcze malować. I Wiesiek w tych swoich zapiskach, w tych swoim pamiętniku szukał usprawiedliwienia. Szuka usprawiedliwienia dla swoich, w cudzysłowie mówię, nie widać tego w mikrofonie, fanaberii. Coraz to podrzucając taki tekst, mogę to sparafrazować, że przecież żyje się po to, żeby realizować swoje marzenia. I mówi, że ja w tej chomontówce, no jak mówił czasami na chomontowce, że w tej swojej chomontówce to sobie postawię sztalugę i wezmę farbę i paletę. A co? Przecież marzenia trzeba realizować. Także taki miał pomysł jeszcze na malowanie. Ale zaczął malować w ogóle?
Nie, ponieważ ja powiedziałam, że jest ziemia. Trzeba kopać. Wszystkiego nie mogę robić.
Ale pisze o tym, że pokrzywy są wysokości Magdy.
Nie przesadził. Pokrzywy przy ogrodzeniu były zawsze wysokie.
Bo Wiesiek zapisywał to w wierszu. Tak. A Joanna musiała coś z tym zrobić.
Tak. A ja musiałam to zrobić, więc nie zgodziłam się na jego marzenie. Malowanie. Bo kupił wszystko.
Artysta jest ze światłem na siebie.
I pomysłami, i marzeniami, które spełniał. Co zazdroszczę mu, że on spełniał te marzenia wszystkie. Małymi kroczkami, boczkami.
Wiesz, ja się tak zastanawiam, jaką cenę Wieszek za to zapłacił. Ja jestem w trakcie lektury tego pamiętnika w połowie, a rzecz jest ogromna. I muszę powiedzieć, że Wiesiek raczej bardziej się gnębił tym, że nie pisze, Miał mnóstwo pomysłów, ale jak gdyby nie wychodziła realizacja, bo on się obłożył zadaniami, robieniem kupy audycji rozmaitych. Znowu wstaje 3:20, mówi.
Radio bardzo nie lubi konkurencji. Jest zawłaszczające i właściwie radio nawet nie przepada za tym, że mamy rodzinę, nie mówiąc o tym, że mamy jakąś pasję.
Radio potrzebuje, żeby człowiek był dyspozycyjny o każdej porze dnia i nocy. No więc właśnie Wiesiek się zapracowywał, ale wchodził w temat. Wchodził w temat, jeśli miał robić jakąś audycję z jakiejś galerii, czy z teatru, czy z przedstawienia, bo to redakcja programów artystycznych. I Wiesiek nie był tylko od literatury, ale był również od malarstwa, był również od teatru. Miał jakby pretensje do samego siebie, że pracuje literacko za mało. Poza tym on jeszcze działał w Związku Literatów Polskich w Białostockim Oddziale. Miał kupę spraw organizacyjnych. Dbał o to, aby wydawać tomiki, czy w ogóle książki innych. Dbał o pieniądze. Zastał ten związek, zdaje się, bardzo w złej kondycji i finansowej, i dokumentacyjnej, i coś jeszcze w takim bałaganie. I to też mu zajmowało czasu, więc on miał taką ilość na głowie rozmaitości. To on tak pisze, Aśka, że wyrzuca sobie, że za mało czasu poświęca rodzinie. Ale on jednocześnie miał chyba taki pomysł, miał tak został wychowany, czy tak weszło w niego, że mężczyzna to jest silny facet, a szczególnie jak się ma rodzinę, on jest za to odpowiedzialny. Mówisz o dyspozycyjności. Tłumaczę go, nie? Oczywiście, że go tłumaczę.
Widzisz, Joanno, my jesteśmy kobietami, na których barkach jest życie rodzinne.
Rozumiem, ale to było jego wymysł.
No więc właśnie.
On to sobie wymyślił, żeby to, żeby obraz następny kupić, żeby coś tam.
No można pewnie długo opowiadać jeszcze tutaj różności. Ja opowiem o takim zdarzeniu, o którym jeszcze nie mówiłem, znaczy zdarzeniu. Jeżeli sen jest zdarzeniem, to powiem o śnie. Czuję się upoważniony przez Wiesia z tej racji, że wiele jak wiele, ale zdarzają się sny w tych zapiskach z roku 2000. Otóż śnił mi się Szymański, ale ja pamiętam też taką swoją taką radość. Mówię, Wiesiu, kurczę, to ty żyjesz, ale fajnie. Mówię, jak to jest, że ty żyjesz? No tak naprawdę to fajnie. No to żeśmy zrobiliśmy sobie misia i tyle. I siedliśmy do roboty. Także chcesz powiedzieć o metafizyce nieobecności. Iwona Gołko zarzuca mnie nie tyle swoimi wierszami do tej pory, ile opowieściami, jak to bardzo żal, że pan Szymański nie żyje do tej pory. Takich Iwon, przepraszam pani Iwono, że tak powiedziałem, jest naprawdę, naprawdę dużo. Takich osób, krótko mówiąc, które dużo Wiśkowi zawdzięczają i czują brak.
Jeszcze nie dziś. Jeszcze nie dziś, nie jutro jeszcze, zapłacze niebo czarnym deszczem. Jeszcze nie dziś, nie jutro jeszcze, czerwoną rosą ziemia odetchnie, słońce wybuchnie rdzawą plamą. Jeszcze nie dziś, nie jutro rano. Cisza wykrzyczy słowo pierwsze. Jeszcze nie dziś, nie jutro jeszcze. Zapomnieć przyjdzie łzy i klątwy, i pomieszanych chór języków, i krzyży las, i śmiech pomników. Zapomnieć przyjdzie mleko matki i szorstki ból ojcowskiej dłoni, kształt piersi, zapach warg i pieśń roztańczonego łona. Jeszcze nie dziś, nie jutro jeszcze, trzeba się będzie zbroić w wiersze.
Kiedy myślę o tym, co zostawił Wiesław w moim życiu, to on zostawił we mnie bardzo takie silne uczucie przyjaźni przerwanej.
Tak, on kochał ludzi i zawsze stawali na jego drodze ludzie, którzy potrzebowali pomocy. Pomocy takiej duchowej. I on wtedy dostawał jakiejś takiej siły, że on może dużo, że ktoś tam mu z góry dał tą siłę, którą może rozdzielać. I po śmierci faktycznie dużo przyszło ludzi i dziękowało za takiego męża.
No ja ci też dziękuję, bo w tym momencie ważnym dla mnie też byliście przy mnie.
Tak to jest, tak się robi, jak się lubi i kocha ludzi.
Trudne i dramatyczne odejście, bo Wiesław trudno i dramatycznie odchodził przez 3 miesiące tak naprawdę. Czy ono dawało ci siłę?
Tamtego chyba czasu nie pamiętam, ale po śmierci wiedziałam, że ta śmierć jest po coś, żebym ja mogła teraz być sobą. Nie tylko żoną, matką, tylko sobą. I on to mi udostępnił.
ale jest.
Mhm. Oczywiście. On tu mieszka. Przeprowadził się z tamtej części, bo tam już Magda jest, więc tutaj już jest, w mojej części. Nie, czuję na każdym kroku. Chyba wszyscy w rodzinie czujemy i Magda czuje, i ja. Tak jak obiecał, że będzie no, do końca życia jeden dzień dłużej, jest cały czas.
Opuścił mnie mój cień. Nie zauważyłem przed laty czy wczoraj, w pierwszą czy ostatnią naszą noc. Zostawił mnie i włóczy się teraz ramię w ramię z twoim. Kiedy zapalasz lampę albo stoisz naga w oknie, widzę go. Opuścił mnie mój cień, a ty wciąż pytasz, czy cię kocham.
Był to reportaż Doroty Sokołowskiej Metafizyka nieobecności. Swoje wiersze zachowane w archiwum Polskiego Radia Białystok czytał Wiesław Szymański. Opowiadała żona poety Joanna Szymańska, przyjaciel Janusz Taranienko, a także Marzanna Białobrzeska, Henryk Żuk, profesor Krzysztof Korotkich, profesor Dariusz Kulesza i Paweł Szymański. Wiesław Szymański odszedł 27 lutego 2013 roku. Zostawił wiersze i metafizykę nieobecności. Thank you.